Polska i Francja podpisały w piątek przełomowy traktat. Jaka w praktyce jest jego waga i dlaczego wywołuje kontrowersje? Posłuchajcie ustaleń naszego wysłannika. Niekomfortowa sytuacja w Sejmie. Debata dotycząca niepełnosprawnych i pusta sala. Gdzie w tym czasie byli posłowie? W tych faktach również pytanie, gdzie poprosić ukochaną o rękę? Jaka w praktyce jest waga podpisanego w piątek przez premiera Donalda Tuska i prezydenta Emmanuela Macrona francusko-polskiego traktatu? Odpowiedź na to pytanie dzieli wielu obserwatorów. W miejscu, gdzie doszło do podpisania traktatu, był nasz specjalny wysłannik Marek Gładysz, który sprawdzał, dlaczego ten tekst wywołuje kontrowersje.
Z jednej strony wielu obserwatorów podkreśla, że wszystko, co w obecnej sytuacji zwiększa bezpieczeństwo Polski i generalnie wschodniej flanki zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej, jest rzeczą bardzo pozytywną. Na konferencji prasowej Macron zasugerował, że w razie napaści Rosji na Polskę, Francja mogłaby w ciągu 30 dni wysłać do naszego kraju swoich żołnierzy, by nam pomóc. Problem polega na tym, że w traktacie tego nie ma. Jest tylko zapis, że cytuję, w przypadku napaści zbrojnej strony udzielają sobie pomocy, w tym wojskowej. Skala tej pomocy i czy ta pomoc wojskowa jest obowiązkowa, czy tylko możliwa, tego w traktacie nie ma. Wszystko jest bardzo ogólnikowe. Znosi Marek Gładysz.
Wielka Brytania nałoży sankcje na 100 tankowców, które wykorzystywane były do omijania restrykcji narzuconych na Rosję po ataku na Ukrainę. Poinformowało o tym biuro brytyjskiego premiera na Downing Street. Więcej szczegółów zebrał dla was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
Od początku ubiegłego roku statki te przewiozły gaz i ropę naftową o wartości ponad 18 miliardów funtów. Pływają pod obcymi banderami i określane są mianem floty widmo. Pieniądze uzyskane z eksportu przewożonych przez nie towarów zasiliły budżet rosyjskiej machiny wojennej. Nowe sankcje mają temu zapobiec. Od teraz jednostki te nie będą mogły cumować w brytyjskich portach. Zostaną także usunięte z międzynarodowego rejestru. Około 100 statków objętych nowymi sankcjami dołączy do ponad 130 jednostek, które w ubiegłym roku objęte zostały podobnymi restrykcjami.
Teraz w faktach wracamy do kraju. Pusta była sala w Sejmie podczas dyskusji na temat ustawy o asystencji osobistej osób niepełnosprawnych. Gdy przemawiał pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Łukasz Krasoń, w pewnym momencie słuchała go tylko jedna osoba. Tą skandaliczną sytuacją zajął się nasz reporter Jakub Rybski.
Posłowie, z którymi rozmawiałem, twierdzą, że nie mogli być wówczas na sali, bo byli obecni na sejmowych komisjach.
Jest to niezręczne, nie jest to dobry widok, zgadzam się z tym. Ale nie zawsze on ma odzwierciedlenie w ignorancji czy w lenistwie.
Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Tak z kolei sprawę komentuje posłanka PiS Joanna Krupka.
Jest mi po prostu przykro patrząc na takie obrazki.
A dlaczego pani nie było?
Absolutnie powinni, bo miałam inne obowiązki, w tym pracę w komisjach.
Do sprawy odniósł się Łukasz Krasoń, widoczny na fotografii, na której przemawiał do pustej sali. Na portalu X napisał tu cytat. Dostrzegam granie dziś tym zdjęciem w bieżącej walce politycznej. Proszę, nie idźmy tą drogą. To jest temat, który powinien nas wszystkich łączyć, a nie dzielić.
To także są fakty.
Największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej i kabaretowej razem w szczytnym celu. 14 czerwca w krakowskim klubie Studio odbędzie się kolejna edycja festiwalu Black or White. Oprócz koncertu będzie mowa o profilaktyce nowotworowej, a dochód z wydarzenia wesprze leczenie pacjentów. Repertuar tegorocznej, 9. edycji festiwalu sprawdziła reporterka RMF FM Agata Gus.
Artyści wykonają utwory, które są dla nich ważne, a których nigdy wcześniej nie mieli okazji zaśpiewać. Zatem spodziewajcie się sporo świetnej muzyki.
Muzyki, która wzrusza, muzyki, która bawi, muzyki, która daje dużo radości.
Mówi profesor Anna Sowa-Staszczak, organizatorka festiwalu i kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. A kogo dokładnie będzie można zobaczyć na scenie?
Grzegorz Turnał, Andrzej Lampert, Zofia Nowakowska, Monika Urlik, Marcin Januszkiewicz, Wojciech Myrczek, zespół wokalny Color Voices, orkiestra festiwalowa Off-Bow pod dyrekcją Karola Pyki i kabaret Hrabi. Nie będzie w tym roku Asi Kołaczkowskiej. Część dochodu z naszego koncertu będzie przeznaczona na wsparcie jej leczenia.
Joanna Kołaczkowska jest ambasadorką festiwalu Black or White i od lat angażuje się we wsparcie pacjentów z nowotworami.
O festiwalu Black or White piszemy też na rmf24.pl. Gdzie poprosić ukochaną o rękę? To pytanie zadawaliśmy wam w piątek w Faktach. Z najnowszego rankingu wynika, że panowie decydują się na ten krok w przeuroczych okolicznościach przyrody w miejscowości Imerovigli na północy wyspy Santorini. A wy, gdzie chcielibyście się zaręczyć?
Myślę tak intymnie. Na przykład na jakimś wyjeździe, niekoniecznie w jakimś popularnym miejscu, nie wiem, pokoju hotelowym. Właśnie, żeby ta osoba była przy tobie i ci powiedziała szczere wyznanie. Żeby to była taka twoja i partnera chwila.
Może w Paryż? O.
Pan by szedł takim trochę utartym szlakiem.
Tak, tak. Może pospolite, ale też ma w sobie to urok.
Chyba też takie oczekiwane trochę przez kobiety.
Myślę, że tak. Myślę, że mogłaby być zadowolona kobieta z takich zaręczyn.
Z mieszkańcami Łodzi rozmawiała Agnieszka Wyderka. Radziecka sonda Kosmos 482, która ponad pół wieku temu, w 1972 roku, została wystrzelona z zamiarem dotarcia na Wenus, teraz wraca na Ziemię. Dziś nad ranem, jak podaje Polska Agencja Kosmiczna, są spodziewane dwa przeloty sondy nad Polską. Z czym się to wiąże? Czy może to oznaczać niebezpieczeństwo? Oto reporter RMF FM Stanisław Pawłowski pytał Bognę Pazderską, astronomkę Heweli Janum w Gdańsku.
No to jest bardzo ciekawa sonda, bo ona miała być fragmentem radzieckiego programu badania Wenus. I rzeczywiście podkreślę, że Rosjanom udało się wtedy koniec końców wylądować na Wenus, zbadać powierzchnię, wysłać pierwsze zdjęcia. Natomiast to był cały długi program, w którym było wiele satelitów. I jedną właśnie z tych satelit to jest wspomniany Kosmos 482, który miał awarię w dość początkowych fazie po tym, jak opuścił powierzchnię Ziemi i wskutek tego utknął na naszej orbicie. No i właśnie ta satelita jest duża szansa, że spadnie na powierzchnię naszego kraju.
Czego możemy się spodziewać? W jakich częściach ta satelita dotrze na Ziemię?
Są możliwe dwie możliwości. Z względu na to, że jak staramy się wyznaczyć, kiedy ta satelita spadnie, tutaj mówimy właśnie głównie o agencjach kosmicznych, to robią to z pewną dokładnością. Ta dokładność właśnie chodzi rzędu 10-13 godzin i w zależności od tego, kiedy spadnie, no to jeśli spadnie w godzinach bardziej wcześniejszych rzędu 6.40 plus minus te ileś godzin, to będzie to pas Jelenia Góra Biała Podlaska. Natomiast jeżeli wpadnie w późniejszych godzinach właśnie rzędu 8, to mówimy o pasie Zielona Góra Lublin. Przy czym przypominam, te godziny to są orientacyjne godziny, czy bardziej środkowe godziny, natomiast jest dość duża niepewność tych pomiarów rzędu 10-13 godzin.
Patrząc na mapy, które Polska udostępnia, widzimy dwie kreski. Co one oznaczają?
Te dwie kreski na tej pierwszej mapie to jest fragmenty trajektorii tej satelity nad Polską, bo trzeba pamiętać, że ta satelita generalnie krąży wokół naszej planety. I ten przelot nad naszym krajem będzie miejsce dwa razy. Ryzyko spadku jest jednak mniejsze niż uderzenie piorunem.
Czyli mówiąc o tej sondzie, te szczątki, czego możemy się spodziewać? Ona wpadnie w wielu różnych częściach, czy po prostu cała sonda spadnie w jednym momencie? Czego możemy się spodziewać?
Są dwie rzeczy, których możemy się spodziewać, jeżeli akurat rzeczywiście spadnie nad Polską. Jedna to jest wrażenia dźwiękowe, dlatego że taka sonda pędzi gigantyczną prędkością i w momencie przejścia z prędkości naddźwiękowej do poddźwiękowej w okolicach będzie słychać bardzo duży huk. Ponieważ nie jestem w stanie na podstawie danych przedstawionych przez Agencję Kosmiczną powiedzieć, jakiego jej wielkości będzie to huk, to zawsze zachęcamy do tego, żeby osoby blisko miejsca lądowania nie zbliżały się do okien. Proszę sobie obejrzeć filmiki z Czelabińska w Rosji. Tam rzeczywiście bardzo dużo okien zostało zbitych, więc tu tak na wszelki wypadek. Drugą kwestią jest to, jak ona spadnie. Jest duża szansa, że spadnie w całości. Może rozbita tylko na odrobinę części. Ze względu na to, że jej celem była planeta Wenus. Wenus jest planetą strasznie nieprzyjazną życiu, strasznie nieprzyjazną sondą. Tam panuje temperatura o wiele gorsza niż w piekarniku. Mówimy o 450 stopniach Celsjusza na powierzchni, o olbrzymim ciśnieniu atmosferycznym związanym właśnie z grubą atmosferą Wenus. I ta sonda miała przetrwać tam ileś czasu. I stąd ona jest zbudowana na skrajnie trudne warunki. Więc nawet po tych ponad 50 latach poruszania się nad Ziemią w warunkach, no może nie próżni, ale prawie próżni, to najprawdopodobniej nic specjalnego z jej osłoną jej nie dolega.
Skąd mamy pewność tych trajektorii? Jak to się bada?
My generalnie śledzimy śmieci kosmiczne, bo teraz mówimy o tej sondzie, ale śmieci kosmicznych mamy gigantyczne ilości. Tu mówimy o setkach tysięcy obiektów, niektórych bardzo małych, inne wielkości ponad 10 cm to są stanowiące duże zagrożenie. W resztkach sond zestrzeliwaliśmy, w sensie my jako ludzie, Chińczycy, Amerykanie, Rosjanie swoje własne sondy i te wszystkie śmieci zostały na orbicie, więc śmieci kosmiczne to jest globalny problem ludzkości, która próbuje cokolwiek wysyłać do góry. Więc wszystkie śmieci większe my śledzimy. I stąd właśnie wiemy o tym, jak wygląda ta trajektoria i gdzie mniej więcej spadnie. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze mamy pewną tylko możliwość dokładności mierzenia, po drugie kształty tych obiektów są dość skomplikowane. I w zależności, to nie jest kula lecąca, bo kula jest najprostsza do opisu, można ją przybliżyć punktem. Natomiast w momencie, kiedy mamy coś, co jest na przykład wydłużone, to się może obracać, zmieniać, to wpływa na ruch. Może się rozpaść częściowo, to wpływa na ruch. W związku z tym właśnie ze względu na to, że to nie jest kula, która na pewno spadnie w skracie kuli, plus mamy pewną tylko możliwość dokładności mierzenia tych śmieci, to właśnie stąd wynika ta niepewność.
Mówiła Pani, żeby nie zbliżać się do okien. Ten kosmiczny śmieć, ta sonda, ona może być niebezpieczna?
Tak i nie. W sensie, czysto teoretycznie jest możliwość, że na Kowalskiego na spacerze z pieskiem spadnie. Natomiast podkreślę, że dotychczas w historii człowieka nie było znanej nam sytuacji, żeby człowiek od śmiecia kosmicznego zginął. Mamy historię, że krowa na Kubie zginęła, uderzona rzeczywiście fragmentem tutaj amerykańskiej rakiety. Mamy sytuację, gdzie kawałki chińskiej rakiety spadły na wioskę w Indiach i według oficjalnych danych nikt nie zginął. No zawsze tutaj mamy pewien takie ryzyko, na ile te dane są poprawne. W związku z tym ryzyko istnieje, no bo to jest duży kawałek sondy lecący z dużą prędkością. No jeśli to człowieka by spadło, to rzeczywiście jest to gigantyczny problem. Natomiast prawdopodobieństwo, że to spadnie, jest absolutnie minimalne. Nadal.
Mówiąc o tym wydarzeniu, Pani śledzi to, co się dzieje w kosmosie oczywiście. Jakie emocje się wiążą z takim wydarzeniem?
No powiem tak, tych śmieci jest coraz więcej. Mieliśmy właśnie sytuację nad Wielkopolską. Wiemy o tym, że wysyłamy coraz większą ilość rzeczy w przestrzeń kosmiczną. Wiemy, że nie ma prawa, które nakazuje sprzątać po sobie. Agencje kosmiczne zaczynają to uwzględniać. Firmy komercyjne część tak, część nie, ale w obecnej chwili my czasem zapominamy, ile już narodów wysyła rzeczy w kosmos. To nie są Stany Zjednoczone i Rosja, gdzie też mają różne podejście. My mamy Chińczyków z gigantycznym programem, mamy ludzi przecież z Chin, na chińskiej stacji kosmicznej latających nad nami. Mamy gigantyczny program indyjski, który wysyłają masowo satelity. Mamy kraje arabskie, gdzie Emiraty Arabskie wysyłały sondę w okolicach Marsa. W związku z tym mamy bardzo dużą liczbę krajów, które coraz bardziej zapełniają tą przestrzeń. Do tego dochodzą Starlinki, które się psują. A jak Stany Zjednoczone wysyłają Starlinki, to w tym momencie Rosjanie i Chińczycy w szczególności odpowiadają swoimi systemami i za kilka lat będą wysyłać setki tysięcy satelit. W związku z tym we mnie to budzi taki niepokój w kontekście, że to rośnie i to będzie rosło. Tych śmieci spadających na naszą planetę będzie coraz więcej, a druga rzecz, tych obiektów latających tam u góry będzie coraz więcej. Nam tutaj ryzyko na Ziemi, że nas spadnie. Ryzyko dla czegokolwiek, co mamy w przestrzeni kosmicznej, to nie są tylko astronauci na ISS, to są satelity obsługujące nasze bankomaty, które mogą zostać uszkodzone właśnie przez takie śmieci, plus mojego astronomicznego punktu widzenia. Patrzymy sobie na piękny gwiazdozbiór, dziwimy się, co to jest za gwiazda? Przecież tej nie było. Okazuje się, że to jedna satelit.
Mówiła naszemu reporterowi Bogna Pazderska, astronomka z Hevelianum w Gdańsku.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.